drzwi do lasu. Audycja Rafała Regulskiego.
Nasze drugie spotkanie z lasem zaczynamy w Łęknie, nieco dalej niż byliśmy tydzień temu, ale jednak wciąż blisko Poznania. Gospodarzem tego leśnictwa jest pan Zbigniew Łyszczarz. Proszę pana, to co mnie od razu uderza tutaj, kiedy stoimy koło pana leśniczówki, to mnóstwo karmniczków dla ptaków małych, pozawieszanych i na drzewach, i na krzakach, i przez to, że one są tak blisko leśniczówki, to rozumiem, że te ptaki się prawie w ogóle człowieka nie boją.
Zgadza się. Nie przeszkadza im tutaj nasza bytność. Są ostrożne, ale nie uciekają zbytnio.
Tak, stoimy bardzo blisko, sikory na nas zerkają, my na sikory.
Zagląda tu bardzo często dzięcioł, który powinien się karmić oczywiście jako lekarz lasu owadami, czyli tym kornikami i innymi, ale tutaj ptaszkom zagląda.
Leniwy gościu.
Leniwy gość, tak się tu przyzwyczaił. Jak mnie zobaczy, to stara się gdzieś tam schować, ale jak tylko odejdę, z powrotem przychodzi i też tutaj podkrada tym sikoreczką.
A co to za dzięcioł?
Dzięcioł pstry.
Pstry. Oj, tak, tak, kuka właśnie telefon leśniczego. A ja sobie pozwolę w tym momencie, kiedy leśniczy rozmawia, spróbuję powiesić sobie na chwileczkę, dosłownie na dwie minutki, ten mikrofon tam gdzieś w tych krzakach i zobaczyć, czy te ptaki jakoś tam się mi nagrają. Na chwilę spłoszymy te ptaki, ale się oddalimy za chwilę. Mikrofon wkładam bardzo blisko karmniczka, zobaczymy, jak te ptaki tutaj...
Do lasu.
Okej, nagranie skończone. Zdejmujemy mikrofon z drzewa. Sprawdźmy, co się nagrało. Czy słyszą państwo to zapamiętałe szuranie dzióbków o karmę i tekturowy kubek? No to po prostu mamy odgłosy z ptasiego fast fooda. Łe, dzięcioł. Jest dzięcioł. Mówisz nas, powiedział pan, że przylatuje, no i przyleciał.
Jest. Codziennie, jest codziennie.
I on tutaj na to drzewo sobie lubi odlecieć,
na
tak?
Na tą lipę, tak.
Na tą lipę.
Tak. Się sprytnie się chowa, tak? Nie odlatuje, tylko się chowa. Ma tu podane na dłoni, to lepiej mu tutaj sobie zjeść, niż tam szukać po lesie.
Cwaniaczek, no. Cwaniaczek.
Drzwi do lasu.
Cały czas ściółka pokryta jest jesiennymi liśćmi.
Jesiennymi liśćmi. Idziemy, można powiedzieć, jesienną porą, w okresie zimowym.
Pod stopami mam dużo zieleni, jak na styczeń.
No bardzo dużo. Tak jakbyśmy szli w listopadzie, a nie w styczniu.
Idziemy na przeszpiegi, bo chcemy podglądać typowego mieszkańca, czy nietypowego?
No nie jest typowym, jest to rzadkość. Jest tutaj utworzona strefa ścisła. Nie wolno mi tu żadnych prac wykonywać.
W jakiej odległości od gniazda?
200 metrów koło gniazda strefa ścisła, 500 metrów strefa taka buforowa.
Jeżeli bym tutaj trafił sam, tak się po prostu szwendał po lesie, to skąd mam wiedzieć, że na przykład tu już ta strefa jest, albo jej nie ma, gdzie zaczyna się, gdzie kończy?
Jest to tylko tutaj dla leśniczych, dla mnie, ja orientuję się gdzie, natomiast tylko jest tablica informacyjna ostoja zwierzyny. Aha. Nie chcemy się tutaj zbytnio afiszować z tego względu, że jakbyśmy wszystko pokazali, powiedzieli, to ten ptak raczej nie miałby spokoju. Także zachowujemy to, można powiedzieć, w takiej cichej tajemnicy. Im mniej osób wie, tym lepiej dla bielika. W roku ubiegłym wyprowadził młodego. Zobaczymy, jak będzie w tym roku.
Bielik to, wbrew temu, co się mówi potocznie, to nie orzeł.
Nie jest to orzeł.
Po cichutku idziemy. Czy on nas słyszy, nasz krok, naszą rozmowę?
Tak, mają bardzo dobry słuch, ale przede wszystkim wzrok. Także już jeśli siedzi na gnieździe, to na pewno nas widzi.
On nas widzi, chociaż ja jeszcze nie widzę gniazda.
Jesteśmy przy gnieździe.
Ach, jesteśmy.
Ta potężna sosna. Prawdopodobnie jest na wylocie.
Bierze pan lornetkę do oczu? Ja zobaczę też, bo też przyniosłem lornetkę. Popatrzymy. Podnosimy wzrok na to wielkie gniazdo. Rzeczywiście potężna konstrukcja.
Bardzo duże gniazdo, ponad metr średnicy, uszkodzone po zeszłorocznych wichurach. Będzie wymagało przez bielika naprawy, że tak powiem. Mam nadzieję, że w tym roku również młodego bielika się dochowam.
Czy z remontem będzie czekał do wiosny?
Nie, już działa. Już go obserwowałem, nawet z gałązkami w dzióbku.
Ciekawe, ile on może udźwignąć, wnosząc gałęzie tam do góry. Wnosząc...
W roku ubiegłym ryba około kilograma, ryba, która mu musiała wypaść z gniazda, była z odgryzioną głową pod gniazdem, także wypadła mu po prostu, ale za 2-3 dni już jej nie było, także ją tam skonsumował i wniósł z powrotem. Taka ryba około kilograma, oceniłem.
Kilogramowa gałąź podsuszona to już może być duża gałąź.
Tak, to już większa gałąź, tak.
Wiem, że bieliki lubią okolice wód, tam gdzie można łatwo pożywić się rybą.
No jesteśmy w jakiejś odległości około kilometra, można powiedzieć, od rzeki Warty.
A zapuszcza się na jezioro leżące obok pańskiej leśniczówki, czyli na jezioro Łękno?
Również obserwuję, tak, bardzo często w okresie letnim krąży, szuka pożywienia.
Widać w bliskim sąsiedztwie tej sosny, na której się zadomowił, połamane drzewa, jak rozumiem, po ubiegłorocznych wichurach.
Tak. Czyli... Tak jak mówiłem, tu jest ścisła strefa, nie ma tu żadnych prac wykonywanych.
Ale to też oznacza, że miało szczęście, że akurat jego drzewo się uchowało.
No widać, że jest to potężna, chyba tu największa sosna w pobliżu. Zdrowa przede wszystkim, ładnie ugałęziona, korona potężna, wiatr nie daje jej rady.
A sądzi pan, że taki bielik się rozejrzał, popatrzył i mówi, okej, to drzewo będzie dobre, bo jest mocne. Umie to ocenić taki ptak?
No instynktownie na pewno.
Czy można powiedzieć, że to jest najbliżej Poznania mieszkający bielik, czy nie?
Nie, w leśnictwie Mochowo jest jeszcze bliżej Poznania. Tutaj stąd do Poznania jest około 40 km, a w leśnictwie Mochowo połowę, około 20 km. Aha. Też bielik był obserwowany przy Rogalinie, w Dolinie Warty, czyli też jak w linii prostej, też bliżej Poznania niż to moje.
Drzwi do lasu.
Czy miał pan tutaj u siebie w lesie jakiegoś gościa nietypowego, którego wizyta pana zaskoczyła?
Tak, 2 lata temu spotkałem muflona, jest to dzika owca. Męski tryk, spokojnie sobie spacerował.
Pan mówi muflon, a ja oczyma wyobraźni widzę go w terenie raczej górzystym.
Tak, jest to gatunek nietypowo górski, ale podgórza, górysowie, karknosze, tam bytuje. Natomiast u nas jest gatunkiem endemicznym, można powiedzieć, nietypowym.
Wyjaśniła się jakoś tajemnica jego wizyty tutaj?
No prawdopodobnie z jakiejś hodowli, komuś po prostu z zagrody wyszedł i sobie spacer zrobił.
No to może propozycja nowego powiedzonka. Gdy zobaczymy kogoś w nietypowym miejscu, nie spodziewaliśmy się kogoś, możemy powiedzieć, wyglądasz jak muflon w Łęknie. Tutaj widzę jakąś kupę. Twarde. Wygląda jak ziarna kawy. Niech pan zobaczy, co znalazłem. Czyje to?
No dzika to nie jest, ale sarenki takie, no.
Nie śmierdzi.
Nie, no to są takie glutki, można powiedzieć, ciemne fasolki.
Możliwe, że to nie emanuje żadnym zapachem, bo po prostu leżało w zimnie, chłodzie i jakoś tak się to zakonserwowało. Czyli proszę państwa, to zgubiła. To zrobiła sarna. Zostawiła sarna. No nic. Zwracam to leśnej ściółce. Ops. Dobra.
Do lasu.
I oto docieramy do niezwykle dostojnego seniora. Nestor wśród drzew.
Wiek około 500 lat.
Niektóre źródła dają mu nawet blisko 600 lat.
W 2002 roku był konkurs. Ten dom był zgłoszony jako najgrubsze drzewo lasów państwowych. Zdobył 6. miejsce w kraju. Ma obwód, wtedy miał 810, także podejrzewam, że troszeczkę więcej ma, bo co roku przyrasta, bo to 2002, czyli dokładnie 16 lat temu. Wysokość w tamtym czasie pomierzona była 29 metrów. Zdrowotność jego jest może nie tyle bardzo dobra, ale dobra. W okresie wiosennym piękne ulistnienie. Oczywiście konary, które są przykryte i nie dociera słoneczko, pomału zamierają. Na terenie mojego leśnictwa mam takich dębów 17, ten najstarszy, gabarytami największy. Dużo zdjęć, dużo malarzy tutaj odwiedza i sobie tutaj go malują, uwieczniają tego dęba.
No bo trzeba przyznać, że jest i foto, i obrazogeniczny. Pięknie wygląda porośnięty mchem, który go jakby tak nawet ożywia. Tak się wydaje, że on za chwilę niczym dostojne zwierzę albo taki dąb z powieści Tolkiena za chwilę się poruszy i coś tu nam powie, pomacha.
No dobrze by było, by nam historię, na pewno bym nam tu dużo, dużo opowiedział.
A skąd nazwa dziaduś?
No, z racji wieku, że
każdy z nich mógłby być dziadusiem.
No pod tym kątem to tu te wszystkie dęby pomnikowe, każdy miano ma dziadusia. Nie?
Ja nawet bym go nazwał pra, 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 pra dziaduś.
O, pra, 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 bardzo dużo tych pra, pra by było.
Powtórzę, 16 lat temu zmierzono jego obwód i wynosił wtedy 8 metrów 10 centymetrów. Nie wzięliśmy miary, proszę pana, nie zmierzymy go teraz niestety, ale ile mu dajemy teraz, ile można przybyć przez 16 lat takiemu staruszkowi?
Przy tym wieku to już no niewielkie przyrosty ma, niewielkie.
Skromnie się odżywia, to też nie tyje za bardzo. Nie ma lokatora w postaci kozioroga, dębosza lub innego takiego?
Nie, nie, nie. Właśnie też to jest to monitorowane. Przyznam się, że miałem przy leśniczówce takie dęby, tam była obecność kozioroga dębosza, ale tutaj nie dotarł. Nie,
bardzo to, mam miło tak, to słyszeć.
Jeżeli tu byłby koziorog dębosz, to raczej już powoli stan jego byłby nieciekawy.
Tak stojąc pod rozłożystym, sędziwym dębem, pod dziadusiem, zastanawiam się, czy widział on człowieka z mikrofonem radiowym. Jeżeli nie, to wyjątkowa to chwila. Chyba tutaj zakończymy naszą wędrówkę.
Dziękuję bardzo.
Odwiedziliśmy leśniczówkę i lasy, oczywiście, pana Zbigniewa Łyszczarza, leśniczówka Łękno.
Miło mi było. Do zobaczenia.
A ja zapraszam na kolejne spotkanie w lesie za tydzień. Dziękuję za uwagę. Drzwi do lasu.